Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Drodzy Państwo, zapraszam na nasze spotkanie wieczorne o tej porze, jak zawsze rozmowy niedokończone. Dzisiaj, jak zawsze, w pierwsze czwartki miesiąca, dzień refleksji, modlitwy, świadectw, dziękczynienia i modlitwy, prośby Panu Bogu za kapłaństwo. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Za też powołanych, już idących tą drogą. Modlimy się, dziękujemy Panu Bogu. Każdy z nas, drodzy, zawdzięcza wiele kapłanom, osobom konsekrowanym i dzisiaj chcemy o tym porozmawiać, dać temu wyraz i modlić się przede wszystkim. Pierwsze, co Pan Jezus mówi, kiedy mówi o tym, że żniwo jest wielkie, to mówi co? Nie biegajcie, nie róbcie, nie wiem, jakichś inicjatyw planowania strategicznego, módlcie się. Pierwsze, módlcie się, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. I dzisiaj z ludzi brani, dla ludzi ustanawiani, nasza audycja comiesięczna. Zapraszam Państwa do bycia w tych godzinach najbliższych z Radiem Maryja do zasłuchania. Będziemy słuchać Jana Pawła II, będziemy słuchać misjonarza pracującego za granicą i duszpasterza pracującego również w Polsce. Różne oblicza posługi na żniwie pańskim. To przed nami. Drodzy Państwo, w imię Boże wyruszamy w ten czas modlitwy dziękczynienia i rozmawiania o powołaniu kapłańskim i zakonnym.
Mądrość tu zastawiła obficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie, nauczę Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje. Święto zaprasza swój lud. Przychodźcie, nauczę Syna Bożego. Przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Drodzy Państwo, niech nas w ten czas wprowadzi święty Jan Paweł II. Wysłuchajmy, drodzy Państwo, homilii, którą wygłosił 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie podczas nieszporów eucharystycznych, homilii skierowanej przede wszystkim, choć nie tylko, ale głównie do kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych, jak to mówimy ogólnie, osób konsekrowanych, ale też i do wszystkich wiernych, do wszystkich nas, aby nam uświadomić, jak ważne, piękne i potrzebne są to powołania. Jan Paweł II, Tarnów, 10 czerwca 1987 rok.
Czyńcie to na moją pamiątkę. Zatrzymujemy się przy tych pawłowych słowach z lekcji dzisiejszych nieszporów. Chrystus mówi w wieczerniku, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Tak mówi Chrystus do apostołów, w przeddzień swojej męki i śmierci na krzyżu, w przeddzień ofiary. Wskazuje na chleb i wino, jako znak ciała i krwi swojej krzyżowej ofiary, ustanawia Eucharystię. W Eucharystii wyraża się miłość, którą do końca nas umiłował. Mówi do apostołów. Paweł nie był wówczas jednym z nich, a jednak pisze: otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Wtedy nie był jednym z apostołów, ale stał się później z prześladowcy apostołem. Stał się nim z woli Chrystusa zmartwychwstałego, który go powołał u bram Damaszku. Chrystus mówi więc te słowa również do Pawła i mówi do wszystkich, którzy w ciągu wieków i pokoleń zostają powołani do tej samej zbawczej posługi Eucharystii. Eucharystia jest ofiarą Kościoła, ofiarą Chrystusa, daną Kościołowi. Mówi więc Chrystus do kapłanów. Kapłan bowiem jest tym, który składa ofiarę. Jest szafarzem Eucharystii. Chrystus mówi do szafarzy eucharystycznej swojej ofiary. Mówi do wszystkich i wszędzie. Mówi do nas tutaj zgromadzonych. Do wszystkich naszych braci w kapłaństwie na ziemi polskiej i na misjach i na całej ziemi. Wszędzie i do wszystkich pragniemy rozważyć sprawę powołania kapłańskiego, które ma charakter uniwersalny, jak to szczególnie uwydatnił ostatni sobór. To czyńcie. Chrystus Pan nie mówi tylko głoście, opowiadajcie. Mówi czyńcie. I to jest słowo decydujące. Kapłaństwo jest sakramentem czynu. Jest sakramentem Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego czynu, który w Wieczerniku został oddany w ręce apostołów. A poprzez dziedzictwo apostolskie, poprzez sukcesję, która trwa w apostolskim Kościele, czyn ten został oddany w nasze kapłańskie ręce. Mamy przeto spełniać czyn Chrystusa na Jego pamiątkę. Poprzez to, co czynimy w eucharystycznej posłudze chleba i wina, ta pamiątka staje się uobecnieniem własnego czynu Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, całej Jego paschalnej tajemnicy, z której bez przerwy rodzi się Kościół, ciało Chrystusa, rodzi się, żyje, wzrasta. Jesteśmy więc szafarzami tajemnicy, największej i najświętszej. Powołani poprzez sakrament kapłaństwa do szczególnej służby całemu ludowi Bożemu w Kościele, działamy in persona Christi. Działamy in persona Christi. Działamy, a więc i żyjemy. Każdy chrześcijanin jest alter Christus, przede wszystkim z racji chrztu, który zanurza w życiodajnej śmierci Chrystusa. A cóż powiedzieć o kapłanie, który tę życiodajną śmierć co dzień sprawuje, działając in persona Christi. Bracia, pomyślcie na cośmy się odważyli w dniu naszych święceń. Pomyślcie, czegośmy dostąpili. Pomyślcie, co nam Pan uczynił i stale czyni. Jak dobry jest Pan. Jesteśmy szafarzami Jego śmierci i zmartwychwstania. Jesteśmy szafarzami wielkiego oczekiwania Kościoła, który żyje wiarą i nadzieją ostatecznego przyjścia. W ostatecznym przyjściu Pana wypełni się przeznaczenie całego stworzenia. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Zanim to nastąpi, poprzez nasze kapłańskie ręce, On, Odkupiciel świata, codziennie oddaje Ojcu w Eucharystii wszystko, co stworzono. Jest wszakże Zbawicielem świata. Oddaje w szczególności wszystkich. Jest Odkupicielem człowieka. On wszystko we wszystkich dopełni. W tej postaci trwa Jego czyn. My zaś jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych, szafarzami tego czynu na służbie Kościoła, na służbie ludu Bożego, na służbie naszych braci i sióstr. My, ludzi wzięci, dla ludzi postanowieni. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczyni? W dzisiejszym uroczystym dniu, kiedy Kościół Tarnowski gromadzi się przy postaci córki tego ludu, wyniesionej do chwały błogosławionych, niech mi będzie wolno wywołać w pamięci osobę tego kapłana, którego znałem w późnych już latach jego życia. Ksiądz Władysław Mędral. Poznałem go jako proboszcza w Szczepanowie, gdy rozpoczynaliśmy w tym miejscu urodzin świętego Stanisława, 900. jubileusz jego pasterzowania na stolicy krakowskiej. Na początku I wojny światowej ten sam kaplan był proboszczem parafii, do której należała Karolina Kuskówna i na terenie której oddała swe życie na świadectwo Chrystusowi. To zapewne ten kaplan dawał jej Chrystusa w Eucharystii. To zapewne z jego ust słyszała o tej miłości, którą Zbawiciel umiłował aż do końca tych, którzy byli na świecie. Jej było dane znaleźć swoją męczeńską cząstkę w tej miłości aż do końca. Kapłan, szafarz Eucharystii. Myślę o wszystkich was tu na ziemi nadwiślańskiej i podkarpackiej i o wszystkich kapłanach diecezjalnych i zakonnych na całej polskiej ziemi. O duszpasterzach, o proboszczach i wikariuszach, o wszystkich, którzy przez swą posługę kształtują życie eucharystyczne swoich wspólnot i parafii, a w tych parafiach poszczególnych rodzin. Jakże wielkim wydarzeniem dla każdej rodziny, równocześnie dla całej parafii, jest pierwsza komunia święta dzieci. Świętej pamięci ksiądz Mędrala opowiadał mi o tradycji wczesnych komunii dzieci w wieku przedszkolnym w jego parafii, tak jak to zalecał święty papież Pius X. I mówił jeszcze o licznych powołaniach kapłańskich i zakonnych, które stąd brały swój początek. Eucharystia nie tylko świadczy o tym, który nas umiłował aż do końca. Eucharystia do takiej miłości wychowuje. Trzeba duszę dać, jak zwykł był powtarzać Konstanty Michalski, wielki profesor Wszechnicy Jagiellońskiej, wielki znawca duszy ludzkiej i wielki kapłan. Trzeba duszę dać, bo jaką odpłatę da człowiek za duszę swoją? U źródeł powołania kapłańskiego, jak i zakonnego, znajduje się zawsze ten wielki poryw młodej duszy, której odzywa się głos ukrytego mistrza i rodzi się potrzeba, wręcz wewnętrzny imperatyw, ażeby tę duszę dać, skoro on sam za każdą duszę ludzką zapłacił cenę najwyższej miłości aż do końca. Drodzy moi bracia, całe nasze kapłaństwo od pierwszych do ostatnich chwil życia jest poczęte z tej miłości. Z niej się rodzi i z niej rośnie. Nie dopuśćcie nigdy do tego, aby ta miłość obumarła. Podtrzymujcie ją wszystkimi silami, gdy zdaje się przygasać. Służcie. Służba jest zasadniczym wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował. Jego własna służba. Nie przyszedłem, aby mi służono, ale żebym służył. I nasza służba wraz z Nim, w Jego imieniu, in persona Christi, oddani przez Boga na służbę ludowi Bożemu, staliśmy się Jego własnością. Wszystkie nasze siły duszy i ciała muszą służyć ludowi, który ma prawo do naszego życia, do naszych oczu i warg kapłańskich, do naszych dłoni ofiarniczych i nóg apostolskich. Trzeba więc wyniszczyć je, oddając się nieustannej pracy, gdy jeszcze dzień jest. Biskup Lisowski padł, udzielając święceń kapłańskich w katedrze tarnowskiej. Jak wielkie wrażenie taka śmierć wywarła na młodych kapłanach. Te słowa, ostatnio cytowane, pochodzą z listu do moich kapłanów kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie czekają wszędzie na kapłańskie świadectwo tej służby. Nie tylko na obszarach wciąż jeszcze rozległych parafii wiejskich, rolniczych, ale na tych coraz liczniejszych obszarach polskich miast, osiedli pracowniczych, skupisk inteligenckich, wszędzie. Przychodzą do Was polskich kapłanów, zakonników i zakonnic, ludzie, wielu ludzi, niektórzy z bardzo daleka, przychodzą jakby z innego, aniżeli ten, z którym spotykacie się na co dzień świata. Ze świata, który zdaje się żyć bez Boga. Przychodzą tacy, którzy dawno opuścili dom Ojca. Być może, że ich pojęcia o Bogu, o wierze, o Kościele, o kapłanach, o zakonach nie zawsze są dojrzałe. Być może, że sami nawet nie zawsze potrafią jasno powiedzieć, dlaczego przyszli. Przychodzą do Was ludzie udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim człowieczeństwie. Szukają świadków przemienienia. Niech ich znajdują w Was, Niech nigdy ten, kto szuka świadka, przemienienia, nie trafi na nieufność czy obojętność. Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny. Postawa taka odpowiada tradycjom polskiego kapłana, polskiego duszpasterstwa na ojczystej ziemi, czy też pośród zesłańców syberyjskich w czasach narodowej niewoli, w więzieniach i obozach koncentracyjnych w okresie ostatniej okupacji. Kapłan, który dzielił losy swego narodu. Kapłan, który był bliski wszystkich jego doświadczeń i stale bliski pozostaje. Ileż tutaj trzeba by przypomnieć, wymienić po imieniu, aż do którego, aż chyba do tego księdza Jerzego z warszawskiej parafii świętego Stanisława Kostki. Byłoby prawdziwym dramatem, gdyby sytuacja bytowa księży, wolność od wielu codziennych udręk, z którymi muszą borykać się często świeccy, stworzyły pomiędzy duchowieństwem i wiernymi jakąś obcość. Jesteście z ludu i dla ludu. Pamiętajcie, że występujecie w imieniu Kościoła, który dziś w szczególny sposób wyraża swą opcję preferencjalną na rzecz ubogich. Wiem, jak wiele wspaniałych dzieł dokonali i dokonują w tym zakresie kapłani, zakonnicy i zakonnice. Trzeba iść w tym kierunku jeszcze dalej. Wszystko, co uczynicie dla słabych, prześladowanych, dla biednych, jest wspaniałym kapitałem Kościoła w Polsce. Nowe czasy, nowe warunki domagają się nowych form tej służby. Wiem, że w Polsce rodzą się nowe inicjatywy pracy duszpasterskiej, nowe formy pracy społecznej. I dobrze, że tak jest. Wreszcie na misjach. Mówię to w diecezji, która ma w tej dziedzinie szczególny dorobek. Mówię to w poczuciu tej wielkiej odpowiedzialności, jaką biskup Rzymu i Stolica Apostolska mają za całą działalność misyjną Kościoła. Dziękuję za polskich misjonarzy i misjonarki i proszę o nich. Żniwo wielkie, robotników mało. Słowa Pana naszego. Wracamy do Wieczernika, to miejsce narodzin naszego kapłaństwa. Ogarniamy pamięcią i sercem tę noc, kiedy Pan Jezus został wydany. I te słowa, którymi ustanowił Eucharystię. I te słowa, poprzez które nas uczynił jej sługami. Cóż oddam Panu za wszystko? Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Amen.
To już 37 lat, drodzy Państwo, jak te słowa wybrzmiały przed katedrą tarnowską 10 czerwca 1987 roku z ust świętego Jana Pawła II. 37 lat, ale nic, zupełnie nic, a nic nie straciły ze swojej aktualności. Powołanie kapłańskie.
Odnalazł Cię wśród wielu dróg, ukochał jak najbardziej mógł. Darował Ci nie imię brata, darował nie uroki świata. Powołał Cię do bliskości, powołał z sobą do miłości. Powołał Cię do bliskości, powołał z sobą do miłości. I wciąż Cię woła wzwyż, woła Cię aż na krzyż. Przez Niego, z Nim i w Nim Twoja miłość, wiara i moc. I ofiara jak chleb, by kto głodny mógł jeść, i Trójcy cześć. Komunia i przemienienie, śmierć
wśród wielu dróg ukochał jak najbardziej mógł. Powołał Cię do bliskości, powołał sobą do miłości. I wciąż Cię woła wzwyż, woła Cię aż na krzyż. Przez Niego, z Nim i w Nim Twoja miłość, wiara i moc. I ofiara jak chleb, by kto głodny mógł jeść. I Trójcy cześć.
Dwudziesta pierwsza, 58, za 2:10. Drodzy Państwo, z ludzi brani dla ludzi ustanawiani, mówił święty Jan Paweł II, też między innymi o tym, że żniwo jest wielkie. Dziękował Kościołowi w Polsce, Kościołowi Tarnowskiemu, też za misjonarzy i prosił też o misjonarzy, no bo to żniwo faktycznie jest wielkie. I drodzy Państwo, jest z nami na antenie misjonarz, ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta. Szczęść Boże, ojcze Andrzeju.
Szczęść Boże, ojcze Witoldzie.
Miło ojca słyszeć. Ojciec tam się przyzna, gdzie ojciec pracuje teraz? Nie mówiłem jeszcze słuchaczom nic, ani słowa, gdzie ojciec pracuje.
No właśnie, ja obecnie posługuję w Albanii od 10 lat. W tym roku właśnie mamy taki mały jubileusz naszej misji, naszej wspólnoty. Zaczynaliśmy właśnie tutaj w Albanii w roku 2014.
A może się z nami przywitać po albańsku?
Oczywiście, to będzie Ciofle w duar Jezu Christi, czyli niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest pozdrowienie, którym witają się katolicy, więc gdy ktoś przyjedzie ze słuchaczy do Albanii, może sobie zapamiętać te słowa i na pewno, gdy będzie ktoś w jakimś kościele, czy zobaczy kapłana, siostrę zakonną, na pewno ludzie będą bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Jeszcze raz powtórzę te słowa. Ciof lewduar Jezu Christi.
To ja już połowę umie Jezu Christi, to już potem będzie z
wielki. No właśnie.
Ojcze Andrzeju, Albania, ale przedtem jeszcze były inne doświadczenia misyjne.
No właśnie, ja tak trochę wędruję po świecie. Najpierw jeszcze jako kleryk bardzo często wyjeżdżałem dzięki naszym współbraciom, z którymi razem studiowałem z Białorusi. Wyjeżdżałem na Białoruś, na Ukrainę. I gdzieś w tych czasach seminaryjnych zapaliło się jakieś takie pragnienie, aby właśnie pracować na misjach dla innych ludzi. I przez 7 lat pracowałem w Kazachstanie. Mój pierwszy dekret w ogóle to był do Grodna na Białoruś, ale wtedy nie dostałem pozwolenia od władz, więc wylądowałem w Polsce. Natomiast właśnie 7 lat pracy w Kazachstanie, 2 lata pracowałem w Polsce, w Gliwicach i w Głogowie, w naszych redemptorystowskich parafiach, i które też teraz je serdecznie pozdrawiam, szczególnie słuchaczy, którzy może jeszcze mnie pamiętają. No i teraz właśnie od 10 lat jestem tutaj w Albanii, więc takie to moje kapłańskie szlaki. Kazachstan i Albania to trochę różne kraje, dlatego że Kazachstan to jeden z największych krajów świata, Albania to jeden z mniejszych krajów świata. Natomiast to są kraje bardzo podobne, dlatego że tak jak Kazachstan, jak i Albania były dotknięte piętnem komunizmu przez wiele lat, gdzie ludzie nie mogli w sposób swobodny wyznawać swoich praktyk religijnych. Albania w roku 1967 przez ówczesnego dyktatora Envera Hoxhę została ogłoszona jako pierwszy ateistyczny kraj na świecie. Zamknięto wszystkie meczety, wszystkie cerkwie prawosławne, kościoły. Był tylko jeden meczet w centrum Tirany, chyba otwarty, tylko dla turystów. Natomiast tak wszystkie kościoły były zupełnie zamknięte.
To jest kraj męczenników. Wielu przecież są beatyfikowani święci, męczennicy albańscy.
Tak, jest właśnie 38 męczenników beatyfikowanych, już będzie 5-6 lat temu. No więc to są kraje bardzo, bardzo dotknięte właśnie piętnem komunizmu i w których chrześcijanie bardzo cierpieli, w których chrześcijanie bardzo byli prześladowani i wielu z nich oddawało życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. I to są też kraje muzułmańskie, dlatego że też tak jak w Kazachstanie, jak też w Albanii, większość to stanowią muzułmanie, którzy zresztą obecnie przygotowują się do ich święta, do zakończenia miesiąca Ramadanu i w środę będą mieli właśnie wielkie święto na zakończenie tego czasu, ich czasu świętego właśnie. Mhm. Więc to są takie moje drogi kapłańskie, gdzie Pan Bóg, jak wierzę, mnie posyła.
I tutaj ten kierunek zdecydowanie wschodni, tutaj Pan Bóg posyła na wschód i Kazachstan, Albania teraz. Ojciec spotyka teraz pracując, no teraz w Albanii, tak, ludzi, którzy są takimi świadkami wiary, którzy swoje wycierpieli dla wiary, za wiarę.
Tak, bardzo wielu ludzi wspomina ten czas z takim wielkim przerażeniem i z takim wielkim strachem, dlatego jak często mówią w tych czasach komunistycznych, oczywiście nie było żadnych kościołów, nie było żadnych miejsc religijnych. Często, gdy modlili się w domach, zasłaniali okna w czasie świąt Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia. Partia organizowała jakieś szczególne wyjazdy, szczególne imprezy, aby tylko i wyłącznie ludzie nie mogli w żaden sposób świętować ani praktykować swojej wiary. Jak sami opowiadają, właśnie przed świętami Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia nie można było kupić ani jajek, ani jedzenia. Były kontrole po domach, gdy ktoś został przyłapany na właśnie świętowaniu, więc mógł pójść za to do więzienia. Wyszło nawet prawo, że nie wolno było nadawiać imion o znaczeniu chrześcijańskim, tradycyjnych imion, które są tutaj bardzo popularny, jak Piotr, Andrzej, Józef, więc był właśnie spis imion, których nie wolno było używać.
Imion zakazanych, tak możemy.
Właśnie. Natomiast to jest niesamowite, że właśnie ten dyktator zmarł, jak wszyscy umierają, i obecnie No, w kościele w Albanii panuje wolność religijna, ten kościół się odradza. Co prawda być może teraz jest taka stagnacja, jak w całej Europie, być może nie ma jakichś spektakularnych nawróceń, natomiast ten kościół jest żywy, ten kościół jest młody i chociaż przez dziesiątki lat próbowano wpajać ludziom ateizm, próbowano walczyć z Panem Bogiem na wszelkie możliwe sposoby, zamknięto prawie wszystkich księży, to jednak nie udało się zagłuszyć tego głębokiego pragnienia Pana Boga, które jest w ludzkim sercu. I co jest ciekawe, że często w Polsce, wiadomo, możemy spotkać się z różnymi oznakami niechęci do kościoła, do kapłanów, natomiast tutaj, czy to w Albanii, czy w Kazachstanie, w którym pracowałem, czy to są ludzie, którzy wyznają wiarę islamską, muzułmanie, czy często deklarujący się jako ateiści, ci ludzie mają bardzo duży szacunek do kapłana, do księdza, czy też do imama. I bardzo często ludzie mówią, ten, kto walczy z Panem Bogiem, to jest zły człowiek. Mają właśnie takie doświadczenie tego czasu prześladowań, doświadczenie czasu terroru, który gdzieś im pozostał i teraz, wbrew pozorom, my tutaj no, mamy bardzo duży szacunek, czy to właśnie od naszych parafian, czy też od wyznawców islamu, więc to są takie
czy to oznacza,
historie.
Czy to oznacza, że praca w Kazachstanie, no teraz w Albanii, to jest łatwa praca i przyjemna? Choć nie są to kategorie właściwe.
Tak, gdy opowiadam właśnie o takiej pracy, po pracy, o posłudze, bo czasem właśnie mówię o pracy, natomiast no to nie traktuję tego w kategoriach pracy, tylko jako posługi, jako mojego powołania. I z jednej strony jest na pewno łatwo, dlatego że są jakieś zawsze nowe wyzwania, jakaś nowa rzeczywistość i wiele też bardzo dużo oznak takich życzliwości ze strony ludzi spotykamy, ale mimo wszystko no, nauczenie się nowego języka, przebrnięcie przez problemy kulturalne, czy też cała inkulturacja, zrozumienie tych ludzi, no to już nie należy do takich łatwych rzeczy. Tutaj też ten kościół w Albanii jest taki bardzo różnorodny, szczególnie my misjonarze. Dzisiaj mieliśmy spotkanie właśnie naszej diecezji kapłanów. Jest nas tutaj 30, ale jak podliczyliśmy, pochodzimy z 13 różnych krajów na świecie. Z Polski, ze Słowacji, z Włoch, z Indii, z Nigerii, z Meksyku, więc jest często nawet nie mamy wspólnego języka do porozumiewania się, gdy ktoś przyjeżdża nowy. Trudno jest jakoś porozmawiać między sobą. Różne zwyczaje, różne perspektywy, czy też spojrzenie nawet na pracę duszpasterską, czy też na priorytety pracy duszpasterskiej, więc bardzo często nie jest to takie łatwe. My oczywiście tutaj posługujemy się w języku albańskim, ale czasem w tygodniu odprawiam mszę świętą w 4 językach, bo czasem po angielsku, po włosku, po albańsku, po polsku, więc z jednej strony są wyzwania, które dają radość, a z drugiej strony też są trudy, które no nie pozwalają na to, aby to nasze życie było tutaj takie tylko i wyłącznie sielankowe i przyjemne.
Jest was ojcze 30 w całej diecezji kapłanów. Ojciec żyje we wspólnocie dwuosobowej, zatem Zbyszkiem jeszcze Kwietniem, który też był na misjach w Patagonii.
Jest jeszcze z nami ojciec Lauri, który jest Hiszpanem, co prawda posługuje na południu, bardziej w Sarandzie, w Żyrokastrze, ale tak naprawdę jesteśmy we trójkę tutaj w Albanii, jako 3 redemptorystów. Tak, i ojciec Zbyszek, który właśnie pracował w Argentynie, w Patagonii, tak.
Tak. I chcę zapytać, to nie jest duża liczba 30 kapłanów na całą diecezję. Jak wybieracie? Czy w ogóle musicie wybierać, gdzie pojechać, gdzie nie pojechać? No bo to są pewnie gdzieś cały czas takie wybory, tak? W czym się kierować, że tutaj msza święta będzie w niedzielę co tydzień, a tutaj będzie, nie wiem, raz na jakiś czas, a tutaj tam sobie, nie wiem, no, jak to jest?
No na pewno bardzo często stajemy przed takim dylematem, dlatego że tych ludzi jest dużo, tych miejsc jest dużo. No bardzo często jest gdzieś tylko kilka osób, niestety nie jesteśmy w stanie tam dojechać, nie jesteśmy w stanie być z tymi ludźmi, to jakoś nas tam boli. No ale to niestety już jest właśnie no taka rzeczywistość, że nie da się wszystkiego zrobić. I co prawda jest nas tylko 30 i ta diecezja być może obszarowo nie jest bardzo dużą diecezją, natomiast w tej diecezji mieszka pewnie ponad milion osób, więc...
To mówimy o stolicy, to jest stolica kraju Tirana i okolice.
Tak, stolica obrzeża Kamza, w której my posługujemy, ale również miasto Durres, Lacz, Fuszkruja, więc to są takie no, najbardziej zaludnione obszary Albanii, więc myślę, że ponad milion mieszkańców jest właśnie w tej diecezji, gdzie ci katolicy też są tak rozrzuceni i właśnie trudno jest bardzo często do nich dotrzeć, tak. Cały czas...
Tak, ojcze, proszę bardzo.
Tak, cały czas, wiadomo, modlimy się też o nowe powołania. W Albanii tutaj jest seminarium międzynarodowe, dlatego że tutaj studiują klerycy z Kosowa, z Czarnogóry, z Albanii, ale tak jak w Polsce, tutaj też w Albanii właśnie widać ten spadek powołań młodych ludzi, którzy chcą się poświęcić, chcą poświęcić swoje życie Panu Bogu i obecnie jest tylko kilku chłopaków w seminarium, więc o te powołania modlimy się, ale też prosimy o modlitwę o to, aby właśnie tutaj tych powołań nie zabrakło.
Mm-hmm. Ojcze, a czy ta praca w Albanii różni się od tej w Polsce? Czy to jest taka, że ludzie przychodzą, czy trzeba ludzi szukać? Mówiliśmy o tych różnych dojazdach, potrzebach dojeżdżania. To już chyba troszkę pokazuje, że to jednak jest taka praca gdzieś no, dużo w terenie, tak? Czy, no nie wiem, zgaduję, jak to jest?
To znaczy, myślę, powiem tak, że ktoś, kto nie pracował jako kapłan, ktoś, kto nie posługiwał jako kapłan gdzieś za granicą, w innej kulturze, bardzo trudno mu jest zrozumieć właśnie specyfikę takiej posługi, takiej pracy. Pierwsze lata pobytu w obcym kraju, w obcej kulturze, to jest przede wszystkim taka nauka, walka z samym sobą, dlatego że bardzo często mamy jakieś być może super pomysły, które funkcjonują w Polsce, jakieś bardzo dobre praktyki duszpasterskie, które tutaj absolutnie się nie sprawdzają. I bardzo ważnym jest w tej naszej pracy, abyśmy to my również uczyli się od tych ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. W jaki sposób oni, czy też ich przodkowie odkrywali Pana Boga? Jakie są te najpiękniejsze wartości w kulturze, które zachowali? Czym tak naprawdę charakteryzuje się to ich codzienne życie, ale też to przywiązanie do wartości najwyższych? I
tutaj
pierwsze jeszcze... lata... Mhm.
Tak, tak. To nie język jest największą trudnością, tylko ten wymiar kulturowy, tak, pewne tradycje, to jest
tak,
trudniejsze, tak?
To jest o wiele trudniejsze niż sam język. Dzisiaj właśnie nawet na tym spotkaniu właśnie kapłanów, które mieliśmy, padły takie słowa, że no jesteśmy z 13 krajów świata, posługujemy się wieloma językami, często nie jesteśmy w stanie się porozumieć, natomiast gdy ktoś chce, gdy ktoś rzeczywiście ma otwarte serce na Pana Boga, znajdzie wspólny język, znajdzie jakąś płaszczyznę porozumiewania się. I tu również tutaj w Albanii to nie jest nasza posługa, to nie jest nasza praca. My często pomagamy tym ludziom, aby oni odkryli w sobie głęboko gdzieś tam to zakorzenione pragnienie, ten głos którym Pan Bóg wzywa ich, czy też którym Pan Bóg gdzieś tam posługuje się, aby powiedzieć im coś o sobie. I to jest też piękne właśnie w tej pracy, towarzyszenie tym ludziom. Nie chodzi tutaj o nawracanie. Często być może ktoś sobie wyobraża, że gdy ktoś jedzie na misję, szczególnie do kraju muzułmańskiego, czy też do jakiegoś kraju, gdzie jest wielu niewierzących ludzi, że nawracamy ich na siłę. Natomiast to absolutnie w ten sposób nie wygląda. Jesteśmy tutaj, aby właśnie pomóc tym ludziom odkryć w ich kulturze, w ich wartościach Pana Boga, aby oni też odkryli przede wszystkim prawdę o sobie w Ewangelii, aby też, wiadomo, zmieniali swoje postępowanie, ale przede wszystkim w oparciu o Ewangelię, o prawo Chrystusowe.
Jest coś, ojcze, takiego, co ojca, nie wiem, zaskoczyło najbardziej, czy zdziwiło, nie wiem, czy było może najtrudniejsze, że to takie są tutaj sposoby szukania Pana Boga? No bo to jest też takie troszkę obumieranie, może zbyt górnolotne słowo, ale no nie wiem, nie ma Wigilii Bożonarodzeniowej, tak, no bo to jest polski zwyczaj. Nie ma gorzkich żalów, no bo to jest w Polsce, tak. Nie ma, nie wiem czego jeszcze, tak, bo to jest inny kraj, inne zwyczaje. Tam z tego nie ma, trzeba dlatego obumrzeć. A jest to i tamto dla nas zupełnie obce. Czy jest coś takiego, co ojca zadziwiło, nie wiem, zaskoczyło, że tutaj, że tak można Pana Boga spotykać?
No właśnie, tak jak ojcze mówisz, że wiele polskich tradycji tutaj nie doświadczamy. Moje pierwsze święta Bożego Narodzenia były zupełnie bez choinek, dlatego że siostry, które tutaj pracowały, mówią, nie, tutaj nie ma takiej tradycji, aby była choinka w kościele. No ale później jakby udało mi się przekonać tą tradycję zaprowadzić. Natomiast właśnie jest wiele tradycji, których tutaj nie doświadczamy. Nie mamy na przykład grobu pańskiego. W Wielki Piątek jest zakończona liturgia i nie ma właśnie tej tradycji, którą mamy bardzo piękną w Polsce. To, co oni tutaj bardzo mają ważnego, to przede wszystkim dotykanie wszystkiego. To jest ta kultura południowa, nie wiem, południowe, tak jak południowe Włochy, Hiszpania. Bardzo potrzebny im jest kontakt. W ten sposób wyrażają też swoją wiarę, więc bardzo często przychodzą do ołtarza, dotykają figury świętych, ikony, szczególnie gdy przyjeżdżają polscy księża, gdy mamy mszę, bardzo często są trochę zdziwieni, bo bardzo często właśnie na tym mszale są odciśnięte usta kobiet, naszych parafianek, które właśnie przychodzą, obchodzą cały ołtarz, dotykają wszystkich figur, ale również właśnie całują mszał, który często jest pozostawiony na ołtarzu.
Tak jest po każdej mszy świętej, właśnie, tak? To jest taki codzienny zwyczaj?
Nie jest po każdej mszy świętej, natomiast często właśnie w ten sposób wyrażają swoją wiarę. Właśnie w ten sposób pokazują, że są wierzącymi. Mają takie poczucie czy pragnienie, aby właśnie dotknąć, zapalić świeczkę. Swoją wiarę chcą wyrażać gestami. Co jest ciekawe, tutaj w Albanii jest właśnie sanktuarium świętego Antoniego, gdzie jest bardzo czczony, jest to chyba najbardziej popularne sanktuarium w Albanii i mają taki zwyczaj, że obchodzą jakby 13 wtorków przed świętem świętego Antoniego, przed 13 czerwca, więc wtedy przyjeżdża wielka masa ludzi. Co jest ciekawe, że ponad połowę tych pielgrzymów to są muzułmanie, którzy sami mówią, że my do meczetu nie chodzimy, jakoś specjalnie nie praktykujemy postu, ramadanu, czy też tradycji muzułmańskich, natomiast właśnie przyjeżdżamy do sanktuarium katolickiego świętego Antoniego. Więc jest bardzo wiele różnych zachowań, które się nam wydają dziwne. Często też właśnie katolicy udają się do ich sanktuariów, do sanktuariów Bektaszów, czy też do właśnie jakichś tam imamów. Często wynika to z takiej ignorancji, natomiast no jest to trudne do zrozumienia, do zaakceptowania dla nas, szczególnie dla osób, którzy posługujemy tutaj w Albanii.
Czy to jest, ojcze, tam taka ewangelizacja od podstaw, czy na ile ten komunizm wyciął, że tak powiem, świadomość, znajomość wiary, świadomość religijną, czy jednak to się przechowało i jest na czym już budować? Czy to właśnie jest taka od podstaw? No już 10 lat, już trochę lat jest Kościół, tak, ale...
Tak, no Kościół tutaj już 30, dlatego że no tutaj właśnie pierwsi misjonarze po rozpadzie komunizmu przybyli w latach 90., początek lat 90., więc to jest już 30 lat. To znaczy ja bym powiedział, że to jest bardzo złożone pytanie, dlatego że zależy od danego regionu, tak jak w Polsce mamy regiony bardziej wierzące, mniej wierzące, zależy od różnych uwarunkowań, więc my mamy część parafian, którzy wychowywali się rzeczywiście w jakichś takich regionach, enklawach, gdzie chociaż nie mieli księdza, ale te prześladowania też nie były zbyt mocne i ta wiara została przekazana. Ci ludzie byli nauczeni modlitw, te tradycje związane z Bożym Narodzeniem czy z Wielkanocą nie zostały zaprzepaszczone. Natomiast też są rejony Albanii, czy też część naszych parafian, którzy chociaż nie mają się jako katolicy i często mówią, że my jesteśmy katolikami, natomiast nie są w stanie zrobić nawet znaku krzyża, nie znają żadnej modlitwy, nie są ochrzczeni, więc ta sytuacja jest bardzo różna. Bardzo wiele osób, które poszukuje, szczególnie młodzi ludzie, gdy przychodzą do kościoła, również nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg, o czym jest Pismo Święte, nie mają żadnej informacji o sakramentach, więc tak, w wielu przypadkach jest to jakby odkrywanie prawdy o Panu Bogu, czy też jakby prowadzenie ich, aby sami tą prawdę odkryli dla siebie. Tutaj nie chodzi tyle o to, aby wyuczyli się jakichś formułek modlitw, ale przede wszystkim, aby też odkryli Pana Boga we wspólnocie, dlatego że tutaj właśnie bardzo ważna jest ta wspólnota ludzi wierzących i oni czują przynależność do parafii, są zdumni z tego, że są chrześcijanami, że są katolikami. To właśnie widać po naszej młodzieży, która uczestniczy w życiu parafialnym. Oni są bardzo dumni z tego właśnie, że są katolikami, że odróżniają się od innych. Jak być może nie powiedziałem na początku, ale w Albanii około 70% to są muzułmanie, jakieś 20% to są prawosławni i 10% stanowią katolicy. Ale właśnie dlatego, że ci katolicy są mniejszością, bardzo często też starają się pokazać, że ta ich wiara właśnie daje im siłę, moc do stawiania właśnie na Chrystusa w każdy dzień.
Mówił ojciec o tym, że są dumni z bycia katolikami, chrześcijanami. Jak to wyrażają? To jakoś widać, tę ich dumę, że wierzą w Chrystusa?
Więc tak jak mówiłem, oni często być może nie przychodzą do kościoła, nie wiem, w niedzielę. Tutaj ta tradycja właśnie przez ten czas komunizmu została zachwiana i dzień niedziela, często to jest dzień pracujący, gdy muszą iść do pracy, gdy nie mają takiej możliwości jak w Polsce, aby móc swobodnie iść do kościoła, czy też szczególnie latem wiele młodych osób jest zmuszonych, aby pracować wśród turystów, dlatego że jak wiemy, ten Albania jest krajem turystycznym, ale bardzo często jeżdżą na przykład do tego sanktuarium, o którym wspominałem, czy też chodzą z takim, nie wiem, dużym różańcem czy krzyżem na piersi, właśnie podkreślają to, szczególnie też wśród swoich rówieśników, że jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami. To, co mi się bardzo nie podoba, ale jak to młodzi często mają swoje pasje, niektórzy sobie tatuują krzyże właśnie, podkreślając, mówią, no jestem katolikiem, chcę podkreślić to, że jestem człowiekiem wierzącym. Oczywiście w ich codziennych wyborach, w ich codziennych postawach bardzo często żyją niestety zgodnie z dzisiejszym światem, czy też nie do końca zawsze wiernie słowom Ewangelii, co nie jest łatwe. Natomiast no, starają się. To trzeba docenić, że chcą być wierni właśnie przyrzeczeniom, które często jako dorośli czy młodzi ludzie dają na Chrzcie Świętym.
Czy ojciec mógłby nam jakoś przytoczyć jedną, dwie takie sytuacje, które ojca jakoś, nie wiem, dotknęły, wzruszyły, zapadły w pamięć?
Dla mnie ostatnim czasem właśnie tutaj w Albanii mamy taki zwyczaj, że w Wielkim Tygodniu robimy drogę krzyżową ulicami miasta. Jest to być może taki zwyczaj trochę wzięty z hiszpańskich procesji, czy też z włoskich właśnie procesji. Tutaj był właśnie zaniechany w tych czasach komunizmu, natomiast tutaj ci ludzie bardzo chcą właśnie wyjść z kościoła, uczestniczyć w jakiejś procesji, nie wiem, niosąc figurkę, statuę świętego, i my tutaj organizujemy właśnie taką drogę krzyżową, nasi młodzi parafianie ulicami miasta, i w ostatni właśnie wielki wtorek zorganizowaliśmy taką drogę krzyżową. I chociaż ta nasza grupa nie była jakaś nie wiadomo jak duża, może uczestniczyło w tej drodze krzyżowej 400 osób, może 500, byli też młodzi ludzie, którzy właśnie przebierali się, takie trochę ministerium męki pańskiej było robione w poszczególnych miejscach właśnie na tej drodze krzyżowej, ale co było przedziwnego, że często zatrzymywali się właśnie ludzie, czy to muzułmanie, czy też ludzie, którzy no, wiemy, że są niewierzącymi. Nawet nie tyle robili zdjęcia, co rzeczywiście wsłuchiwali się, wpatrywali się. Później gdzieś nasi parafianie dzielili się z tym, że zadawali pytania, byli zainteresowani, co się w ogóle tutaj dzieje. Część z nich przyszła później do kościoła, dlatego że ta ostatnia stacja była w kościele. No i też takie niesamowite doświadczenie, dlatego że po każdej stacji kto inny niósł krzyż, właśnie dzieci niosły też świece, i nagle w pewnym momencie do mnie podchodzi pewien mężczyzna i mówi, ale słuchaj, ten, który teraz niesie krzyż, przecież on jest muzułmaninem. No i właśnie, muzułmanie, chociaż jest niewierzący, nie jest członkiem kościoła katolickiego, natomiast za cześć właśnie przyjął sobie, aby wziąć ten krzyż, aby nieść ten krzyż na czele tej naszej drogi krzyżowej. I jak później sam się dzielił, mówi, że cały czas poszukuje, że cały czas chce odkrywać właśnie tą prawdę o Panu Bogu. Więc są takie drobne, małe rzeczy tutaj, które dają nam właśnie bardzo wiele radości. Taka ciekawa rzecz o naszym świętym Janie Pawle II, którego teraz przecież przeżywaliśmy rocznicę śmierci. Kiedyś na spotkaniu z jakimś księdzem z Kosowa miał powiedzieć takie słowa, że po Polsce właśnie najbardziej kocha naród albański. Ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze dlatego, że ten naród cierpiał bardzo długo, bardzo ciężko i bardzo niesprawiedliwie, a po drugie, że dał światu Matkę Teresę z Kalkuty. Więc to są takie momenty i różnego rodzaju historie, które dają właśnie siłę i radość tej naszej posłudze tutaj w Albanii.
Właśnie chciałem o to zapytać, o się trochę ubiegł mnie, co daje sprawia, że ojciec jest szczęśliwym, pracując w Albanii. Właśnie to jest, to już troszkę wybrzmiało, znaczy, ale gdyby to jeszcze, to bardzo ja proszę.
Ja właśnie i bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy byłem i w Polsce właśnie, w tych parafiach, jak już wspominałem, czy to Gliwice, czy Głogów, czy Kazachstan, czy tutaj Albanię. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, chociaż nie jest to raj na ziemi, dlatego że są problemy, są trudności, to jednak jest dużo, dużo radości właśnie w takiej posłudze tym ludziom. I często ta posługa jest być może trudna, bo nie wiadomo, co nas tutaj spotka. Tutaj jest na przykład taki zwyczaj, że gdy ktoś umrze, to pogrzeb odbywa się w ciągu 24 godzin, a więc, nie wiem, parafianie mogą przyjść o 10 rano i mówią, że o 12 jest pogrzeb, więc trzeba całkowicie przemeblować swój plan dnia i trzeba być, mieć zawsze to na uwadze, aby być dla nich dyspozycyjnym. To jest właśnie jedna z tych rzeczy kulturowych, które na pewno są zupełnie inne niż w Polsce. Natomiast też chyba takie wyzwania, które są z dnia na dzień i też wdzięczność tych ludzi, jak również to, że są bardzo szczerzy w tych swoich poszukiwaniach, czy to nasi młodzi ludzie, czy dorośli, starsi, zawsze z wielkim szacunkiem odnoszą się do księdza, do kościoła, do wiary. Być może, tak jak mówiłem, jest to też przepraszam, jest to też spowodowane tymi ciężkimi prześladowaniami, ale też są właśnie ludźmi, którzy nieustannie odkrywają tego Pana Boga, ale też pomagają nam odkrywać nieustannie Pana Boga i radość w tym naszym powołaniu. Tutaj w Albanii właśnie jest wielu też starszych kapłanów, którzy właśnie mają często 80, 70 kilka lat, natomiast właśnie posługują z wielką radością. Jest taki Don Corrado, który praktycznie cały dzień właśnie jest w katedrze, spowiada. Gdy ktoś ze słuchaczy być może będzie tutaj w Tiranie, będzie w katedrze, to na pewno będzie go można spotkać. I pomimo, że jest schorowany, że już ma swoje lata, powiedzmy, to jednak cały czas ma w sobie tą chęć, tą pasję, pragnienie, aby właśnie służyć ludziom. I myślę, że też właśnie spotkania z tymi ludźmi, którzy naprawdę chcą doświadczyć tego Pana Boga, którzy przychodzą z takim wielkim pragnieniem do Kościoła, aby tego Pana Boga odkrywać. Myślę, że to jest taka największa radość tej naszej posłudze tutaj.
Ojcze Andrzeju, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta pracujący od 10 lat w Albanii, przedtem w 7 lat, tak? W Kazachstanie.
7 lat, tak.
2 lata w Polsce. Pochodzący ojciec z okolic Tarnowa.
Tak, no ja pochodzę właśnie ze Słutowej. No chcę pozdrowić moją parafię, szczególnie moją mamę, która pewnie słucha teraz audycji księdza prałata Stanisława, który pewnie też tej audycji słucha i wszystkich słuchaczy. Pochodzę zresztą też z takiej specyficznej parafii, dlatego że właśnie z mojej parafii pochodził też ksiądz Jan Czuba, który już 25 lat temu, jak został zamordowany w Kongo i obecnie rozpoczyna się, czy będzie rozpoczęty też proces beatyfikacyjny, więc też tak jak słuchaliśmy w tej homilii, którą wygłosił Jan Paweł II w Tarnowie do księży, do kapłanów, właśnie ta ziemia też tarnowska, gdzie wychowałem się, dawała i daje cały czas właśnie misjonarzy, posyła na cały świat, aby świadczyli właśnie o dobroci Pana Boga. I dlatego chcę właśnie pozdrowić tych wszystkich, których spotkałem na mojej drodze do kapłaństwa i na drodze kapłaństwa. I też chcę prosić o o modlitwę, bo tutaj my możemy wiele rzeczy planować, wiele rzeczy robić, starać się, natomiast Pan Bóg ma swoje drogi i te drogi
zaskakuje czasem.
Może prostować, właśnie, może prostować też nasza modlitwa, nasza ofiara, dlatego za tych moich parafian, za tych ludzi, z którymi się na co dzień spotykam, no proszę, aby pamiętać o nich w modlitwie i mam nadzieję, że to pomoże im właśnie odkryć drogę do Pana Boga.
Ojcze Andrzeju, to odmówmy zdrowaś Mario. Do połowy ojciec po albańsku, od połowy ja po polsku i prosimy naszych słuchaczy też o modlitwę w tej intencji, dobrze?
Dobrze. Te fale mi Marii i protest zotime te bekuariem bite dita grad, dei bekuare szfryty barku tendi Jezusi.
Święta Maryjo, Święta Matko nas. Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Ojcze Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy zdrowia, bo tam jakieś słyszę, jakieś infekcje się wdały.
No, po wielkanocy zawsze jakieś, ale na szczęście zdrowie dopisuje, to jest najważniejsze.
Prosimy ojca Zbyszka pozdrowić również i Laurego też, współbraci naszych.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i proszę właśnie o modlitwę za mnie, ale też za całe dzieło misyjne Kościoła i o nowe powołanie
do
krajów misyjnych.
Bożniwo wielkie. Ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta pracujący w Albanii, był naszym gościem. Ojcze, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wielki tłum, oto Pascha zbliża się, uczyń znak, uczyń cud. Chcę roznosić Twój chleb, Panie, chcę roznosić Twój chleb. Chcę, by życie mnożyło się, oto ja poślij mnie. We mnie źródła są, widzę we mnie Twój cud. Chleb w mych rękach mnoży się, by nasycić ich wód. Chcę roznosić Twój chleb, Panie, chcę roznosić Twój chleb. Chcę, by życie mnożyło się, oto ja poślij mnie. Chcę roznosić Twój chleb, Panie, chcę roznosić Twój chleb. Chcę, by życie mnożyło się, oto ja poślij mnie.
Pierwszy czwartek miesiąca, drodzy Państwo, audycja z cyklu Z ludzi brani, dla ludzi ustanawiani, w sprawach odnoszących się do Boga i do ludzi. To jest fragment z listu do Hebrajczyków, ten nasz tytuł tej audycji pierwszoczwartkowej. I mamy kolejnego gościa na naszej antenie. Jest z nami ojciec Paweł Zyskowski. Ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ojciec Paweł jest redemptorystą. W tej chwili pracuje we Wrocławiu, pochodzi z Gliwic. I duszpasterzem ojciec jest akademickim, tak?
Dobrze. Tak jest.
Czy coś jeszcze dodać warto?
No chyba wszystko zawarte jest w tym.
Ojcze Pawle, ojciec pracuje teraz we Wrocławiu, przedtem w Tuchowie też wiele lat, też duszpasterstwo, taka praca w parafii, bardzo ważna praca, bardzo ważna posługa. Co ojca najbardziej jakoś tak, nie wiem, fascynuje, pociąga w tej pracy takiej duszpasterskiej, no teraz ze studentami?
Myślę, że taką najtrafniejszą odpowiedzią i w tym, co robiłem wcześniej, bo przez 16 lat pracowałem jako katecheta i duszpasterz w parafii.
To Tuchów teraz, był ostatnio, a przedtem jeszcze
tak,
inne miejsce.
Pierwszą placówką był Głogów przez 4 lata, przez 5 lat był Szczecinek i 7 lat ostatnich to był Tuchów, sanktuarium nasze w diecezji tarnowskiej.
Więc i teraz Wrocław.
Teraz jest Wrocław, tak. Różne przestrzenie, bo najpierw to było gimnazjum, potem była szkoła średnia, w Tuchowie szkoła podstawowa, a teraz studenci. Więc w tej mojej pracy duszpasterskiej powiem tak, że kontakt z drugim człowiekiem. To chyba było to, co najbardziej charakteryzowało tą pracę, to, co w niej lubiłem. Praca w szkole z młodym człowiekiem, z młodzieżą, z dziećmi. Teraz to są studenci, ale też i powiem, że taka praca duszpasterska w różnych grupach, bo to były różne grupy od grup charyzmatycznych, przez neokatechumenat i taką zwykłą pracę w kancelarii, ale i w tym wszystkim myślę, że bardzo ważną rolę odgrywał sakrament pokuty i pojednania.
Czy ojciec ma taki duży jakby ogląd ludzkich spraw, od dzieci począwszy aż tak. Przez młodzież, aż po dorosłych.
Tak.
I to Boże działanie widać w człowieku? Bo dzisiaj tak nieraz narzekamy na, że a współczesny człowiek to jest taki i taki. Jak to jest, ojcze, tak okiem duszpasterza? Praktyka.
Myślę, że tutaj też trafnym takim będzie spostrzeżeniem to, że to jest przede wszystkim szukanie Pana Boga w tym takim życiu codziennym. Od młodego człowieka, od dziecka, przez młodzież, przez dorosłego, przez rodzica, po osobę już u schyłku swojego życia. Szukanie Pana Boga, gdzie On jest, gdzie On był. Odkrywanie Go, znajdowanie Go, zachwycenie się.
Jak to szukanie wygląda? No bo ktoś przychodzi i mówi, ojcze, ja szukam Pana Boga? Tak mówi? No może tak mówi. No, jak to jest?
Czasem tak bywa, że ktoś widzi jakąś trudną sytuację w swoim życiu, choroba, rozstanie, śmierć bliskiej osoby i jest taki wręcz i bunt, czasem krzyk, gdzie jest ten Pan Bóg w moim życiu? Ja mu chciałem zaufać, nie odnajduję Go, nie widzę.
I przychodzi do ojca to wykrzyczeć, to pytanie? Przychodzi do kapłana.
Czasem przychodzi właśnie do księdza pytać się właśnie, żeby pomógł go odnaleźć, żeby właśnie wyrzucić to księdzu, że nie, że obiecujecie albo mówicie z ambony czy w konfesjonale to i tamto, a ja tak nie widzę. I zawsze na pewno w takich momentach trzeba też czasu. To jest coś, czego nie da się, nie wiem, kupić, nie da się jakoś wyrobić. No po prostu trzeba przeczekać pewne rzeczy, żeby na spokojnie, bez emocji już popatrzeć i zobaczyć, że Pan Bóg też działa w takich momentach, trudnych bardzo. Ja mogę tak ze swojego doświadczenia powiedzieć też, że gdy patrzę na przykład na swoje powołanie, na swoją historię, to też widzę, że Pan Bóg działał, chociaż tego na bieżąco nie widziałem, ale dopiero z perspektywy czasu gdzieś tam odkrywa się, że w takiej sytuacji czy w takiej osobie Pan Bóg zadziałał w życiu. No i dopiero te punkty się jakoś łączą w całość.
Czyli trzeba dużo cierpliwości też w tym towarzyszeniu, bo...
No po prostu tak. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, że trzeba właśnie te emocje jakoś na wodzy wziąć, poczekać. Chociaż wiadomo, łatwo tak powiedzieć, a człowiek, który w nich jest po uszy zanurzony, najtrudniej mu jest powiedzieć poczekaj, przeczekaj, prawda, bo chciałoby się już mieć odpowiedź.
Czego oczekują dzisiaj ludzie w Polsce od kapłana, od księdza?
No to nie jest łatwe pytanie, bo wiadomo, że mamy różne środowiska, takie środowiska, które są wychowane w wierze i to jest coś naturalnego. Są tacy, którzy gdzieś tego Pana Boga dopiero znaleźli, którzy przyglądają się z boku Kościołowi, a no myślę, że tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że akurat duchowni, kapłani są takim, na takim świeczniku, taką pierwszą wizytówką Kościoła, mimo że to nie oni go tworzą, ale są na tym pierwszym miejscu, więc oczekują pewnej, po pierwsze, autentyczności, wierności temu, co mówią, co głoszą, że to nie jest jedno się mówi, a drugie się czyni, prawda? Tylko chodzi o to, żeby to było spójne i jeżeli wierny widzi takiego kapłana, który żyje, wierzy w to, co mówi, w to, co głosi, że żyje tak, jak głosi Ewangelia, to jest autentyczny i takich chyba chcą księży.
A młodzi, teraz studenci, ojciec pracuje teraz ze studentami we Wrocławiu, duże miasto, no to inne problemy niż tu choćby przedtem, tak, jeszcze do niedawna.
No tak, owszem.
Czy jednak chociaż, podobne?
Chociaż ja mogę powiedzieć tak, że mam studentów z całej Polski, ponieważ akurat przy naszej parafii jest Politechnika Wrocławska, jeszcze dwie inne uczelnie, przynajmniej z takich mamy studentów. To są studenci z całej Polski, więc też jest wielki wachlarz i duże zróżnicowanie środowisk, w których wzrastali, bo są tacy, którzy od dzieciństwa wychowywali się na przykład w rodzinie wierzącej, a są też i tacy, którzy są jedynymi osobami w rodzinie, którzy wierzą i powrót do domu nie zawsze bywa taki, bym powiedział, radosny, jeśli chodzi o wiarę, ale zarówno jedni, jak i drudzy oczekują pewnego towarzyszenia, wskazywania Pana Boga, towarzyszenia w przeżywaniu wiary, by właśnie być autentycznym, być przy nich, wskazywać tego Pana Boga, też pokazywać, jak dokonywać pewnych wyborów.
Sprawdzają czasem ojca? Sprawdzają czasem ojca? Poddają, nie wiem, próbie? Jak zareaguje?
Chyba czegoś takiego nie spotkałem, żeby ktoś mnie, nie wiem, wypuszczał, tak? Natomiast to jest ciekawe, że raz w tygodniu mamy coś takiego, co nazywamy fundamentami. To jest taka jakby katecheza dla dorosłych i wtedy ona gromadzi największą ilość młodych. Żadne inne spotkanie cykliczne nie gromadzi takiej ilości jak właśnie wtedy, gdzie ci młodzi szukają.
I to jest taka katecheza, że wyjaśniacie prawdy wiary po prostu, tak? Katechizmowe takie
też,
tematy?
Też, tak. Coś podobnego, co mamy w radio przed południem. Czasem to młodzi rzucają hasło, że chcielibyśmy, żeby ojciec nam wytłumaczył jakąś rzecz, jak na to Kościół patrzy, jakąś kwestię, nie wiem, dogmatyczną, moralną. Robimy też to zamiennie teraz od tego semestru, to znaczy od października, naprzemiennie z kręgiem biblijnym, bo też młodzi są bardzo ciekawi Pisma Świętego. Przepraszam, coś może, czego nie było na katechezie, bo materiał nie do końca może zakłada egzegezę Pisma Świętego, bardziej może początki języka polskiego na pierwszych lekcjach pierwszej klasy. Natomiast są tego ciekawi. Wiele w nich jest pytań, no bo to tak jak jeden z biskupów to zauważył, że Pan Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci, to my w tym momencie nauczamy dzieci, a błogosławimy dorosłych. I na pewnym etapie się zatrzymujemy w naszym rozwoju duchowym. A ci młodzi chcą się dalej rozwijać. Wchodzą w tą dorosłość, mają problemy już nie tyle młodzieńcze, co już takie problemy życia dorosłego i pytania odnośnie wiary, życia. Jak godzić jedno z drugim? To już są bardzo często pytania o takie życie moralne, codzienne, narzeczeńskie, małżeńskie, no już takie bardziej poważne. No.
Co do ojca jest najpiękniejsze w posłudze kapłańskiej? Bo ojciec robi wiele rzeczy różnych, no bo tak jest kapłaństwo, tak? I różne sakramenty celebruje i rzeczy, których pozasakramentalne obowiązki różne, których nawet nieraz nie widać, tak? Ale takiego, że ojca, nie wiem, no najwięcej radości sprawia ojcu. Czy albo na bardziej owocne to jest, no nie wiem, najbliższe sercu.
To ja powiem o takich trzech rzeczach, jeśli mogę. Coś, co sprawi największą radość, to jest sakrament pokuty i pojednania. Akurat tak się składa, że w tych parafiach, których posługiwałem, sakrament pokuty i pojednania był bardzo istotny i do tego sakramentu przyjeżdżali często naszych parafii ludzie naprawdę oddaleni o nawet kilkadziesiąt kilometrów i chcieli skorzystać z sakramentu, bo u nich w parafii nie było, albo księża odsyłali, a jedźcie do klasztoru i tam te sakramenty były. Teraz akurat jak byłem przez ostatnie 7 lat w Tuchowie, więc możemy chyba śmiało powiedzieć, że Tuchów to jest taka ambona i konfesjonał diecezji, gdzie ludzie przyjeżdżają do sanktuarium po to, żeby się wyspowiadać, bo tam zawsze ktoś jest w konfesjonale. To jest jedna rzecz. Teraz będąc we Wrocławiu mamy zawsze we wtorki w katedrze posługę w konfesjonale. 2 godziny od 11 do 13. Jeden z ojców zawsze jest, bo akurat tak się złożyło, że zakonnicy obsługują w tych godzinach od poniedziałku do piątku. I to są naprawdę bardzo piękne i głębokie spowiedzi. Nie powierzchowne, ale takie naprawdę bardzo owocne. Jako spowiednik bardzo się też nimi cieszę. To jest jedna rzecz, spowiedź. Druga to jest głoszenie słowa, czy to na ambonie, czy to na katechezie, czy przez rekolekcje, bo też się od czasu do czasu jeździ na prace rekolekcyjne, więc to jest to. I trzecia to jest towarzyszenie. To jest takie bycie przy człowieku, który wzrasta przy tym młodym, ale nie tylko, przy tym też również i w każdym wieku. No.
Czy takie, bo to tak brzmi tak trochę enigmatycznie, towarzyszenie, tak, mieć czas na rozmowy, tak, bycie w zasięgu ręki, czy telefonu, tak?
Jest prośba, ktoś prosi o modlitwę, ktoś prosi o rozmowę, o to, żeby się wyżalić. Nawet nie to, że szuka pomocy, że szuka dobrej rady, ale chociażby to, że mogę się komuś zwierzyć, prawda? Przeżywam coś trudnego, nie mam komu, bo są takie osoby, które no, w rodzinie są niezrozumiałe. Nikt ich nie chce, nie mają się komu wyżalić, tak? I to jest to. Z tego też wynika inna rzecz, mianowicie dostaję po latach, to jest chyba też bardzo poruszające mnie osobiście, od moich uczniów, których uczyłem tych lat 16, 15, 10 lat temu, czyli nawet kilka, informacje takie zwrotne, ale nie tylko, gdzieś tam przez komunikatory, czy telefony, czy przez spotkanie, jak ktoś wyraża po latach wdzięczność, gdzie wydawałoby się, że nie wiem, ktoś jest skreślony, że nie wiem, odszedł od kościoła i od wiary, a nagle się odzywa i dziękuję za jakieś tam słowo, czy postawę, czy list, czy zdanie, które go jakoś tak poprowadziło i przemieniło jego życie i człowiek o tym nie wiedział. Tak jak mówi święty Paweł, że ja sieję, ktoś inny podleje, a ktoś inny da wzrost.
Wtedy co ojciec myśli, jak po takim komunikacie, że tak powiem? Zwrotnym po latach?
To jest wtedy właśnie wow, niesamowita sprawa, bo człowiek się tego nie spodziewał. I naprawdę mam takie doświadczenie uczniów, z którymi się lata nie widzieliśmy, nie odzywaliśmy się i na przykład ktoś przy okazji urodzin na przykład, miałem taką niedawną sytuację, napisał życzenia i przepraszał za coś tam. Ja mówię, ale za co? No bo taka i taka sytuacja była 9 lat temu na przykład na lekcji, gdzie o tym zupełnie jakby zapomniałem, nie byłem świadomy, a ktoś w szczegółach opisuje całą sytuację i jest za to wdzięczny, bo to zmieniło jego patrzenie na życie i teraz po tylu latach on chciał okazać wdzięczność.
to chyba tak można sobie nieraz pomyśleć, że w sumie dla księdza rzeczy, słowa dla nas, kiedy mówimy ważne, okazują się no nie tak najważniejsze dla słuchacza, a nieraz takie banalne słowa czy gesty są nieraz przełomowe.
Bardzo często. Pamiętam, gdy uczyłem w Głogowie, w gimnazjum, bardzo trudnym, akurat nie wiem, czy ojciec też w nim uczył, ale mój chyba poprzednik, tak. mój poprzednik rozmówca, ojciec Andrzej, też w nim uczył i wie o tym, że to jest bardzo trudne, było bardzo trudne gimnazjum. Tam właśnie, gdy szliśmy z nauczycielami na lekcje, to się śmialiśmy, że jak gladiatorzy w Rzymie mówili chwała idącym na śmierć, to też tak mówiliśmy, albo z jednym współbratem mówiliśmy, musimy siać wśród grunta nasze marne. I tak niby pół żartem, pół serio, a potem się okazuje, że faktycznie te ziarno dało wzrost. Te słowa, te gesty, te towarzyszenie właśnie, o którym wcześniej mówiliśmy, przyniosło rezultat po wielu, wielu latach, których byśmy się nie spodziewali w ogóle. No.
Mhm. To też ten czas, tak sobie słuchając ojca, myślę, sprzyja takiej pokorze, że człowiek w sumie, Panie Boże, no to ty jesteś niesamowity, tak. Zaskakujesz nieraz takimi sytuacjami.
Dokładnie, że nikt by się już nie spodziewał, że jak to się mówi tak potocznie, że z złamanej złotówki by się na kogoś nie postawiło, prawda? Że on już jest stracony, nic nie zaowocuje, a tu nagle po latach ktoś się odzywa i mówi, proszę ojca, ja dziękuję za to czy za tamto. No więc to są takie rzeczy naprawdę bardzo zaskakujące. No. Mhm. I wtedy człowiek widzi, że to nie jest jego... On tylko zrobił to, co musiał. To, co mówił Benedykt XVI o tym, że jesteśmy robotnikami nieużytecznymi na niwie pańskiej. No.
Co i co pociągnęło do kapłaństwa, do życia zakonnego? No bo kto to wie? Pan Jezus, tak. Ale co? Dlaczego?
Ja żartobliwie mówię, mamy czas?
Tak, mamy czas.
Akurat to jest taka trochę długa historia, bardzo, bardzo w skrócie musiałbym ją powiedzieć, bardzo uprościć. Jeśli chodzi o mój przypadek, to jest wiele składowych. To są takie punkty, które się łączą w całość. Z jednej strony, i ja zawsze to podkreślam, to jest numer jeden, to jest wspólnota, która mnie pociągnęła. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że pochodzę z parafii redemptorystów. I jeśli podejrzewam, gdybyśmy się zapytali osób powołanych, co się stało, że przyszły do seminarium, czy do zgromadzenia, czy to męskiego, czy żeńskiego, to podejrzewam, że w 90-kilku procentach wielu z nich powiedziałoby, że taka czy inna osoba stanęła na ich drodze. Czy to była siostra zakonna, czy to był jakiś ksiądz, czy misjonarz, albo jakiś zakonnik, który powiedział, spróbuj, a może byś poszedł, a może byś spróbowała, a może Pan Bóg chce ciebie mieć w zakonie czy w seminarium, albo jakimś przykładem swojego życia pociągnęli ich za sobą. Natomiast w moim przypadku to jest wspólnota. Gdy byłem ministrantem w Gliwicach, to pamiętam zawsze kilku ojców. Szliśmy grać w piłkę, kilku szło grać w piłkę. Szliśmy do kina, kilku szło do kina, dwóch, trzech. Gdzieś tam wyjeżdżaliśmy, zawsze dwóch, trzech było. W moim domu też byli obecni redemptoryści. Już większość z nich to są ojcowie świętej pamięci. Więc naprawdę spora liczba tych współbraci moich, która się gdzieś tam pojawiła w moim życiu i naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, to jest ta konkretna osoba. To jest wspólnota. Ja wiem, że na przykład no nie odnalazłbym się w powołaniu kapłańskim jako ksiądz diecezjalny. Mnie pociąga wspólnota, też tą wspólnotę doświadczyłem, też ją próbuję zawiązywać, dbać o nią, być obecnym we wspólnocie, prowadzić ją. Na pewno takim czynnikiem też była modlitwa. I to moja osobista, i to też ludzi z zewnątrz, to jest druga sprawa. Trzecia rzecz to jest pierwszy czwartek miesiąca. Akurat dzisiaj jest pierwszy czwartek miesiąca i ja miałem jako maturzysta dyżur, jako ministrant, jako lektor w czwartki. byłem sam tylko na tej mszy świętej. Żaden inny chłopak nie był w czwartek na mszy. Potem okazało się, że w każdy czwartek była modlitwa o powołania. I wierzę w to głęboko, że właśnie ta modlitwa też wpłynęła. Podzielę się też takim świadectwem, tak o tym mówił ojciec Jan Mikrut, świętej pamięci, który pracował w Gliwicach, jak byłem ministrantem, takim młodziutkim. Miał kiedyś podejść do grupy ministrantów i powiedzieć: wśród was jest przyszły kapłan. Takie proroctwo miał powiedzieć.
I wtedy co? Ojciec sobie zaraz pomyślał? Czy to ja, panie? Tak? Czy...
Wtedy może nie, ale po wielu, wielu latach gdzieś tam, gdy rozmawiałem jako kleryk z ojcem Janem, on też o tym mówił, ja mu powiedziałem, o czy ja wtedy byłem w tej grupie. To są takie rzeczy, które mówię, no to są punkty, które się łączą, że nie dostałem się do szkoły, do której chciałem, tylko poszedłem do innej, tam spotkałem wspaniałego też kapłana, katechetę, księdza Jana Matyska, który obecnie jest proboszczem w Zabrzu, we Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, który był fantastycznym księdzem. I jak do niego przyszedłem i powiedziałem, kiedyś go wyciągając z lekcji, z jakiejś tam, miał lekcję w klasie jakiejś tam zawodowej, prosiłem go o rozmowę, wyszliśmy na korytarz, a on mówi od razu: idź, warto. Ja mówię: skąd się wiedział? No coś czułem. Wtedy zadał mi tylko pytanie, czy nie diecezja. Ja powiedziałem: nie, redemptoryści. Idź, warto. Kiedy mojej mamie się podzieliłem, pochwaliłem, że myślę o tym, że może seminarium, to też było fantastyczne, że mama, nie wiem, nie zaczęła jakoś płakać czy zawodzić, że co ty robisz ze swoim życiem, tylko powiedziała: porozmawiaj z kimś, kto tą drogą poszedł. No i na drugi dzień właśnie poszedłem do mojego katechety, potem poszedłem do mojego opiekuna ministrantów. To też taką mądrość odczytuję. Więc no mówię, wiele czynników jest takich, które po prostu wpływały na to powołanie. No.
To też ojciec wskazał taką, myślę, ważną rzecz, żeby pytać się, tak? Mieć takie swoje osoby zaufane, autorytety, tak. I jak coś tam w głowie się pojawia, no to żeby mieć odwagę i mieć kogo, że ja mogę zapytać, jak to jest.
Nigdy wcześniej nie byłem na rekolekcjach powołaniowych, chociaż powiem szczerze, taką tutaj zdradę tajemnicę też, że kiedyś ojciec Mirosław Grakowicz, gdy byłem, to były wakacje między trzecią a czwartą klasą, klasą maturalną, zadał mi pytanie: Paweł, a może chciałbyś pojechać na rekolekcje powołaniowe? To ja wręcz parsknąłem śmiechem i powiedziałem: gdzie tam ojcze, dziewczyna po mszy na mnie czeka. Więc wtedy absolutnie żadnych planów na seminarium nie było. Poza tym, co więcej, ja nie miałem żadnego starszego kolegi, który poszedł do seminarium.
To kiedy się te myśli pojawiły, że może nie dziewczyna, która tam czeka, ale jednak seminarium?
Myślę, że to była taka w ogóle jeszcze inna sytuacja. U mojego taty w pracy było chyba ze trzech kolegów, którzy mieli dzieci w moim wieku, w klasie maturalnej. I tato bardzo często zadawał pytanie: Paweł, gdzie idziesz? Bo już koledzy tam, te dzieciaki mają ustalone, ten idzie na to, ten idzie na tamto. Chcę studiować tu i tam. A ja miałem bardzo różne plany. Od AGH, bo wielu uczniów z mojej szkoły szło do Krakowa. Miałem myśl o Politechnice Gliwickiej. Miałem myśli o Cieszynie, bo otworzyli nowy kierunek na Akademii Sztuk Pięknych. Myślałem o Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. No i gdzieś przyszedł taki moment, nie wiem, czy to był marzec, czy kwiecień, już przed maturą.
Czy to tak jak teraz mniej więcej, jak teraz rozmawiamy.
Tak. To był właśnie taki czas, że może jednak seminarium. I to nie było takie odtrącanie właśnie myśli. Nie, absolutnie tylko nie tam, tylko to gdzieś dojrzewało, to gdzieś buzowało w środku i właśnie rzuciłem takie hasło wtedy mojej mamie, gdzieś tam przy jakiejś tam nauce, przed, no już zaliczeniami tymi ostatnimi w szkole. I mówię, no to była młodość mojej mamy też, że nie powiedziała: przestań, nawet tylko o tym nie myśl, tylko powiedziała spokojnie, że no spróbuj z kimś porozmawiać. No i,
To się wspomniał o tych różnych dylematach, jaką szkołę wybrać.
Tak.
Tam pojawił się wątek też artystyczny, dodam tutaj od siebie, no bo się znamy, że te talenty gdzieś tu też rozwija. Ojciec jest, nie wiem czy znanym, ale graficiarzem jednak, tak można powiedzieć, tak. Czy dobrze mówię?
Tak. Znaczy, no powiem tak, że zainteresowanie mam mnóstwo, talentów też Pan Bóg jakoś tak nie oszczędził, jest tego trochę, bo i tak jakiś plastyczny. Powiem tak, że takim moim wielkim zainteresowaniem przed seminarium było klejenie modeli. Ja nawet gdzieś tuż przed wstąpieniem do seminarium nawet zdobyłem Mistrzostwa Śląska w klejeniu modeli, kleiłem czołgi.
To ten wątek wojskowy tutaj się nam pojawia, Akademia Wojsk Lądowych.
Tak. No i z tego jakby no musiałem zrezygnować, no bo nie było czasu na to, żeby kleić te modele. No nie byłoby kiedy, więc to jest taka rzecz, która została zawieszona. Myślę, że no chyba już nie wróci. Natomiast no, talent plastyczny gdzieś był. Ja też powiem, że jestem po takim kierunku. Nie dostałem się do liceum, do którego chciałem. I trzeba było na szybko szkołę wybierać, więc skończyłem szkołę, która niestety już nie istnieje w Gliwicach. To był zespół szkół ceramiczno-elektrycznych. Ja z wykształcenia jestem ceramikiem. Miałem w tygodniu kilka godzin malarstwa, więc też ten talent malarski gdzieś tam był rozwijany, pielęgnowany. No, ponieważ takim trochę chuliganem byłem, biegałem ze sprayami z kolegami po mieście i gdzieś tam przyozdabiałem ściany. Trochę to zostało teraz już legalnie.
Salki katechetyczne różne i inne gry kościelne. Tak,
klasy, tak, różne szkoły. Nawet w ostatnim czasy kilka szkół się zgłosiło, żeby namalować patrona szkoły, czy to Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie, czy to Staszica w Tuchowie, czy Kopernika w Tuchowie, też w liceum.
Ksiądz Blachnicki też chyba z tego, co kojarzę.
Tak, Blachnicki w Tuchowie jest, tak jest. Czy Popiełuszko w Szczecinku, który gdzieś tam już teraz no już zmizerniał totalnie, trzeba by go gdzieś tam odnowić. No, także kilka takich przedsięwzięć było, no.
Czyli talenty różne, które Pan Bóg daje, jak mówi też w Ewangelii, nie będzie nic odebrane, będzie pomnożone. Stokroć tyle otrzymacie i to...
Oczywiście. I powiem nawet szczerze, że nigdy wcześniej nie myślałem o tym, że będę gdzieś tam na jakimś instrumencie grał, a w Tuchowie gdzieś tam się rozwinął talent muzyczny, bo na ukulele co prawda gram, nie jest to jakiś wielki instrument, ale dzięki temu jakoś schola powstała, drgnęła w Tuchowie i teraz wiem, że już drugi rok działa. Czy to się przydaje na rekolekcjach jakichś dla dzieci, więc ostatnio też w Oleśnicy miałem, czy w Kaninie, więc to był taki instrument, który pociągnął też dzieci i gdzieś tam też tak muzycznie się udzielił, no. Pomógł.
I ukulele też się przyda, jak jest. Pan błogosławi. No. Ojcze Pawle, dzięki wielkie. Może ostatnie pytanie jeszcze. Z obrazka prymicyjnego cytat, jaki tam był na obrazku wtedy?
Powiem szczerze, że ja miałem kilka. Miałem jednego.
Kilka
nie
do wyboru, czy a wybór był jakiś jeden potem, tak? Czy...
Miałem jeden taki główny, to jest Ewangelia Łukasza, jeden z tych pierwszych rozdziałów, które mówią o tym, że Duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę.
Mm-hmm. No i tak się dzieje. No i tak się dzieje. Ojcze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jutro pewnie również. Obowiązki ranne, poranne.
Doszło. No akurat tak się składa, że jestem na zjeździe duszpasterzy w Tuchowie, więc...
A no właśnie. No właśnie.
Tak.
No. To proszę pozdrowić.
Chciałbym pozdrowić mm-hmm. wszystkich tych, z którymi miałem do czynienia na parafiach. I w Głogowie, i w Szczecinku, i w Tuchowie, teraz we Wrocławiu. Pozdrawiam również moich studentów. No i wszystkich wiernych słuchaczy, podróżujących i osoby chore. Też no, bardzo ciepło pamiętam o wszystkich chorych, których nawiedzałem w tych parafiach.
No i rodzinę pozdrawiamy serdecznie.
Oczywiście.
Rodzeństwo.
Z rodzicami, z bratem Wacławem i z siostrą i bratem i bratową.
Tak jest. Ojcze Pawle, dziękuję za tę rozmowę. Niech Pan Bóg prowadzi dalej i niech łaska Boża się rozlewa.
Dzięki, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ojciec Paweł Zyskowski, redemptorysta, mówił o swoim powołaniu.
pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mną drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mną drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Z ludzi brani dla ludzi ustanawiani w sprawach odnoszących się do Boga i do ludzi. Audycja o powołaniu kapłańskim, zakonnym. Pierwszy czwartek miesiąca dzisiaj, drodzy Państwo. Zapraszam do rozmów na antenie o naszych kapłanach, tych, którym wiele zawdzięczamy, czy też zapraszam kapłanów, siostry zakonne też do telefonu, aby ucieszyć się swoim powołaniem, podzielić się z naszymi słuchaczami, jak to jest, jak to jest. Nasze telefony, drodzy Państwo, z Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 2356, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Audycja pierwszoczwartkowa z ludzi brani, dla ludzi ustanawiani. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie księdza prowadzącego, witam Państwa.
Witam Pana. Pana imię?
Tak, Paweł Bednarz. Ja chciałem podziękować księdzu Pawłowi za piękne świadectwo i chciałem podziękować księdzu, którego nigdy nie poznałem. Już go chyba nie poznam, bo to był ksiądz, który 55.
Panie Pawle, gdzieś tam głos ucieka Pana, nie chcemy stracić.
To ksiądz, który 55 lat temu udzielał mi chrztu.
Proszę bardzo. Jaka to parafia była?
To była parafia w Ząbkowicach Śląskich. Teraz ja nie znam nazwy tej parafii.
Ząbkowice Śląskie, tak?
Tak, tak, pod Krzywą Wieżą. Mhm. Ksiądz, który udzielał mi chrztu, modlę się za niego. Na pewno będę chciał jego personalia sobie odnaleźć. To jest pierwszy ksiądz, a potem wszystkich po kolei księży, którzy przygotowali mnie do komunii, do bierzmowania, ksiądz Kocot, ksiądz już w Sosnowcu, potem był ksiądz, no to już mógłbym wymieniać. Bardzo, bardzo szczególnie chciałem pozdrowić jednego księdza, który jak miałem taki czas buntu, odejścia od Pana Boga, który konfesjonale mówi, chodź, wyjdziemy na zewnątrz, chodź, pogadamy dookoła kościoła. Chodziliśmy i była taka rozmowa 16-letniego pogubionego mężczyzny, chłopaka, to już nie mężczyzna, jeszcze chłopak. I to była moja najpiękniejsza spowiedź. No, to jest to taki, potem było wiele, wiele księży. Ja bardzo chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz panu księdzu Pawłowi za świadectwo, piękne świadectwo. Też mam na imię Paweł Dżumbiasz, się uśmiałem. Tak piękny znak. Powiem inaczej, gdybym drugi raz świadomie wybierał drogę swojego życia, poszedłbym do zakonu. To już z pełną świadomością, tak. To jest po prostu.
A miał pan, panie Pawle, miał pan takie pytania z młodości, a może tą drogą, czy raczej nie pojawiały się wtedy?
W młodości miałem bunt, ja pomimo, iż zawsze uczęszczałem do kościoła, gdzieś tam mnie bardzo pewne rzeczy bulwersowały w kościele, taki był bunt, ja odszedłem z kościoła. Odszedłem, ale gdzieś zawsze ten, mówię, Panie Boże, Ty musisz być, bo gdyby Ciebie nie było, to Jan Paweł II by nam powiedział, że jego nie ma. To on nam mówił, że jest.
A w tym buncie on był dla Pana autorytetem, Jan Paweł II wtedy?
Jan Paweł II, tak. Bardzo dużo zamanifestował się w moim życiu mój ulubiony święty ojciec Pio. Bardzo mi pomógł, tak, bardzo mi pomógł. To jest mój ulubiony święty. No i potem był Jan Paweł II, potem był mój mentor. Poznałem, miałem przyjemność, zaszczyt, niesamowity zaszczyt poznać ojca Leona Knabita, który bardzo serdecznie wszystkich prosił o modlitwę. No i potem miałem różnych wspaniałych księży, wspaniałych, no czasami rozumny, że jesteście na pierwszej linii frontu. Wy jesteście tymi komandosami po prostu. Także ja wspieram w modlitwie cały czas, pamiętam o siostrach zakonnych. Oj, bardzo chciałbym pozdrowić siostrę zakonną, która kiedyś uratowała mi życie. Jednym zdaniem powiedziała, panie Pawle, pan nie może stracić mieszkania. To jest siostra Nikodema. No i wszystkich księży pozdrawiam, ojca Ryzyka, wszystkich prowadzących, młodzież. Zaufajcie, on jest dobry. Jest dobry. Bardzo proszę o nieustanną modlitwę w intencjach ojca Leona Knabita, Pawła, Katarzyny. Ja zamieniam się w słuch. Bogiem.
Dzięki, panie Pawle, z Bogiem. Dzięki za ten telefon, a te intencje polecamy naszym słuchaczom oczywiście. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, mówi Elżbieta spod Warszawy.
Witam, pani Elżbieto, kłaniamy się. Już pani jest na antenie, bardzo proszę.
Dziękuję. Witam serdecznie i bardzo jestem wzruszona i poruszona tymi świadectwami. I bardzo dziękuję za nie i dziękuję za księży. Ale też chcę dzisiaj powiedzieć o tym, co wydarzyło się w naszej parafii, bo to się bardzo wiąże z naszymi księżmi, którzy zorganizowali, podobno ksiądz Jarosław był motorem, to w parafii w Zielonce Matki Bożej Częstochowskiej.
Zielonka podwarszawska tam?
Pod Warszawą, Była zorganizowana piękna msza święta w intencji osób modlących się za kapłanów, a tych osób jest sporo właśnie w Margaretkach i jeszcze w innych inicjatywach, więc byliśmy zaproszeni na mszę świętą w naszej intencji, a następnie był piękny poczęstunek w sali Jana Pawła II w naszej parafii i właśnie zostaliśmy ugoszczeni. No i też były piękne słowa podziękowania i z ich strony, ale też i z naszej strony, bo bardzo, bardzo dziękujemy im za to, że są i za to, że pociągają nas do Pana Boga i prowadzą. Także chcę tutaj wymienić naszego księdza proboszcza Kazimierza, ksiądz Jarosław, ksiądz Marcin, ksiądz Paweł, ksiądz Rafał, ksiądz Jacek i ksiądz Michał. Myślę, że wszystkich wymieniłam. Serdecznie dziękuję wszystkim naszym księżom za ich ciężką pracę, za to, że prowadzą nas i wspierają w drodze do Pana Boga.
Czy pani jest, pani Elżbieto, w grupie Margarytek, w tym apostolacie modlitewnym?
Czy ja jestem?
Tak.
Tak, oczywiście. Tak. Modlę się za kilku księży, tak.
Trudno było pani podjąć, bo to jest na całe życie decyzja. Trudno to była ta decyzja? Jak to jest z tym?
nie była to trudna decyzja i myślę, że to nie jest trudna decyzja, no bo widzę pracę i poświęcenie i zaangażowanie naszych księży. Zresztą niektórzy już poodchodzili z naszej parafii, ale ciągle są w naszych sercach i w naszej modlitwie. No a też wiem o tym, że to są, że księża, że księża, ojcowie, no jesteście jednymi z nas i też nosicie czasami właśnie jakieś trudy i cierpienia i trudności i to wszystko wymaga właśnie wsparcia modlitwą. Mhm.
Bardzo dziękuję, Pani Elżbieto, też za tę modlitwę. Ci księża tego może teraz osobiście nie uczynią, ale ja w imieniu też ich, że tak powiem, dziękuję Pani bardzo, bo też za mnie się modli wiele osób w ten sposób, tak. Więc mogę to na to sobie pozwolić, na takie słowo wdzięczności.
Tak, właśnie to było, a tym razem była właśnie, my się modlimy przez cały rok, no też są grupy, jest w poniedziałek, znaczy każdego dnia o 15 też jest różaniec za naszych księży, oprócz tych właśnie modlitw margaretkowych, no i właśnie takie właśnie modlitewne wsparcie, a tym razem to właśnie księża okazali nam taką wielką wdzięczność i było bardzo pięknie, potem przy gitarze trochę pośpiewaliśmy i było bardzo, bardzo tak ciepło. I...
Takie jeszcze potem było przyjęcie, tak? Jakieś jeszcze po przyjęciu,
tak? Tak,
tak rodzinnie.
Tak, tak. Także jeszcze raz chcę dla naszych księży złożyć podziękowanie i wyrazy wdzięczności. No i dla was też, moi drodzy, wyrazy wdzięczności za to wszystko, co robicie. I bardzo serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto, również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, jaka to jest armia osób właśnie modlących się za kapłanów. To jest też ważne. My się modlimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i tak trzeba. O tym mówi Pan Jezus. Ale też nie zapominajmy za tych, którzy już idą tą drogą, bo to jest tak samo potrzeba. Ktoś w porywie młodzieńczego serca poszedł tą drogą i łaska Boża wspierała i dała to natchnienie i powołanie i teraz już ten bagaż i życia, i różnych doświadczeń, i pięknych, i trudnych też kapłan niesie. I tutaj też niech nie braknie kapłanom naszym, drodzy, tej naszej modlitwy takiej cichej, wiernej, właśnie ważne słowo, wiernej modlitwy. Jak to mówiła Pani Elżbieta, nieraz kapłani są przenoszeni na inną parafię, już ich nie widzimy, ale to nic. Łaska Boża, ich modlitwa ich dosięgnie. I o to chodzi. Gdziekolwiek by nie byli, tam im ta modlitwa towarzyszy. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilka chwil. Zapraszam do rozmów na ten temat. Kapłaństwo, powołanie kapłańskie, zakonne na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Temat kapłaństwo, powołanie kapłańskie.
Halo, halo?
Zakonne na antenie Radia Maryja.
Radio jest niewyłączone.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Prosimy o wyłączenie radia.
Halo, halo?
Prosimy o wyłączenie radia. I tak to, drodzy Państwo, wygląda, jak radia nie wyłączymy. Tak, halo, słyszymy się?
Halo, szczęść Boże, a tu się kłania Norbert z Radomia.
Mówię, Pani Norbert.
No ja mam tak pięciu w margaretce, a tak szczególnie się modlę za księdza arcybiskupa Adriana Galbasa i wiem, jak to jest potrzebne kapłanowi, ale i tej osobie, która się modli, no bo sporo łaz zyskałem przez tą modlitwę. I serdecznie pozdrawiam ojca i ojca Wacława i księdza Mariusza Sokołowskiego.
Bardzo dziękuję, Panie Norbercie, też za te pozdrowienia i za modlitwę, którą Pan podjął i podejmuje i trwa w niej. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Drodzy Państwo, nasza modlitwa za kapłanów to jest coś bardzo ważne i sobie to uświadamiamy szczególnie w Wielki Czwartek, ale nie tylko. To raz do roku to byłoby, to jest piękne, ważne, ale to byłoby za mało. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Tak, tu Radio Maryja. Kto z nami jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, Pana imię?
Maciek.
Panie Macieju, już pan jest na antenie, słuchamy uważnie.
Ja bym chciał podziękować wszystkim księżom, siostrom, braciom zakonnym, którzy pełnią służbę Panu Bogu. Powiem tak, no kiedyś, wiele lat temu, jak byłem młody, jak byłem ministrantem, lektorem, chciałem być księdzem, niestety poszedłem w innym kierunku, pokłóciłem się trochę z Panem Bogiem i tak szedłem inną drogą zupełnie. Natomiast od 7 lat szczególnie chciałbym podziękować jednemu bratu zakonnemu, Franciszkanowi z Katowic, kiedy leżałem w szpitalu po ciężkiej chorobie. Właśnie wtedy dzięki niemu pierwszy raz od tych lat przyjąłem Komunię Świętą, w ogóle sakrament chorych. To był franciszkanin Maksymilian. Ale teraz dokładnie nie pamiętam, natomiast dzięki niemu pierwszy raz wtedy przyjąłem. Codziennie staram się modlić rano, wieczorem o nowe powołania, ale to, co tak było tutaj powiedziane, nie tylko o powołania, tylko o świętość dla was, ponieważ to wy, że tak powiem, macie nas prowadzić jako ku Panu Bogu, tak? Tak to mogę określić. I tak staram się to codziennie rano, wieczorem jakby modlić za was o nowe powołania też dla sióstr i braci zakonnych, tak? Wszystkich osób tak konsekrowanych generalnie. Jeszcze szczególnie chciałbym pozdrowić dwóch księży. Oczywiście wszystkich pozdrawiam, natomiast dwóch wyjątkowo. Pierwszy to jest ksiądz Jakub Bartczak, znany raper, którego znam osobiście. Także Kuba, pozdrawiam cię serdecznie. Maciek z Wrocławia. Znamy się trochę, kilka lat. Czasami się spotykamy, rozmawiamy o różnych tematach. I drugi ksiądz, którego osobiście nie poznałem, natomiast brałem udział ostatnio w rekolekcjach, które prowadził, ksiądz Dominik Chmielewski, który we Wrocławiu prowadził rekolekcje i za jego rekolekcje, za to, jak je prowadził, jak głosił Słowo Boże, chciałbym serdecznie podziękować. Także pozdrawiam wszystkich księży, was, ojców redemptorystów, których też czasami widuję, jak jadę z dziećmi do Częstochowy, tam się spotykamy.
Bardzo się cieszymy, panie Macieju. Dzięki za to, że pan się i modli, i też mówi o tym na antenie, bo to jest ważne, żeby też powiedzieć, dać temu świadectwo, że dziękuję temu. To jest bardzo ważne i dzięki za ten telefon.
Pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Tu pan Maciej wspomniał jeszcze o takim powołaniu brata zakonnego. To też powołanie może rzadziej spotykane, może nawet mniej rozumiane niż księdza czy siostry zakonne, bo to gdzieś tak widzimy częściej, ale brat zakonny to... No to nieraz ktoś zapyta, o co tutaj chodzi z takim powołaniem. A no jest takie powołanie i też bardzo ważne, bardzo potrzebne. Tutaj pan Maciej doświadczył posługi brata bodajże Maksymiliana, jak sobie próbował przypomnieć imię, pan Maciej, który pomógł spotkać mu Pana Boga ponownie, odkryć go ponownie na nowo. Czyli ktoś, kto żyje życiem zakonnym, a nie jest kapłanem. Jest takie powołanie i też bardzo, bardzo ważne, bardzo piękne i bardzo potrzebne. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze i
zawsze. Teraz i zawsze. Już witamy na antenie.
Witam serdecznie ojca Witolda, witam serdecznie gościa i chciałbym...
A pana imię?
Moje imię Mario Smoniewskie. Mhm. I mówimy o powołaniu kapłańskim. Takim kapłanem, o którym chciałbym wspomnieć, był nieżyjący ojciec Wojciech Piłowarczyk. To był ojciec, który założył w czasach rekolekcje dla osób niepełnosprawnych. To był ojciec, który pomagał chorym, niepełnosprawnym i on miał powołanie do takich ludzi. On miał ludzi, którzy pomagali takim ludziom i uczył tego, żeby innym pomagać. Wychowywał nawet kleryków. Nawet mogę tutaj wspomnieć o księdzu Leszku Sikorskim, o księdzu ksiądz Witold Janucha, ksiądz Jan Jagiełka i wielu, wielu innych księży również. I on uczył nas tego, żeby pomagać chorym, żeby być powołanym do pomocy dla innych osób. Tyle chciałbym powiedzieć, bo sam z tego korzystałem, a to było w 81 roku. W ogóle ojcze Witoldzie, chciałbym podziękować za tę audycję, że ojciec prowadzi. Chciałbym wszystkich gości pozdrowić, tych, którzy są w studiu, wszystkich ojców i że jesteście, że te rozmowy niedokończone, które są prowadzone, że takie audycje są potrzebne, a ojciec Witold, który pochodzi z Tarnobrzega, jest wyjątkowym człowiekiem. I pozdrawiam wszystkich w Tarnobrzegu i wszystkich moich znajomych. Życzę miłego dyżuru i was wszystkich pozdrawiam. Wojtku, jak mnie słyszysz, to zadzwoń do mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Mariuszu. Bóg zapłać i za dobre słowo. Dziękuję bardzo. No cóż, każdy ma już swoje talenty i rozwijamy je, jak umiemy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca Witolda. Znowu w ostatniej chwili udało mi się dodzwonić, bo dzwoniłam 1 lutego tego roku, też o godzinie 23.32. Wspominałam wówczas ojca Kazimierza Kowalskiego, który udzielał nam sakramentu małżeństwa w 1982 roku.
A pani imię, możemy pani imię poznać?
Moje imię Maria. Nie wiem, czy ojciec kojarzy trochę to moje wspomnienie wówczas. No, jest tych adycji dużo.
A ojciec Kazimierz to jest franciszkanin, tak?
Bernardyn, tak. To było tak, z Łodzi, z kościoła pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej i Anselma Pankiewicza.
Tak, kojarzę pani Mario ten telefon.
Tak, właśnie. I pozwoliłam sobie zadzwonić, dlatego że wtedy to było wielkie wzruszenie, to radosne takie spotkanie z ojcem Kazimierzem i muszę powiedzieć, że teraz nawet głos mi troszkę się załamuje, ponieważ dowiedziałam się, że ojciec Kazimierz nie żyje i właśnie 29 marca w piątek prowadził drogę krzyżową i w czasie celebracji tej drogi krzyżowej nastąpiła nagła śmierć i ojciec odszedł do Pana. I smutek taki wielki mam, bo również przeżywam to niesamowicie mocno, dlatego że nie mogłam nawet uczestniczyć w ostatniej drodze, nie byłam na pogrzebie, bo byłam akurat w innym mieście i niestety nie mogłam przyjechać na pogrzeb. I modlę się tylko, no bo to mogę tylko uczynić z taką wielką atencją dla ojca Kazimierza. I również moją modlitwę zawsze kieruję za ojców, za księży, za wszystkich, którzy posługują i którzy są oddani wszystkim katolikom i wszystkim wiernym. I również za wszystkich ojców, którzy posługujecie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo, pani Maria.
To takie wzruszające i no niestety już nie będę widziała ojca Kazimierza.
Pani Mario, jak umierała mama świętego Augustyna, święta Monika, to on to opisał i ona mówiła do niego wtedy tak: ciało złóżcie gdziekolwiek, jakoś tak to powiedziała, czy innego słowa użyła, ale to nie jest najważniejsze, gdzie ciało złożycie, ale zawsze o mnie pamiętajcie przy ołtarzu pańskim, przy modlitwie. Tak. I to, że pani nie była na pogrzebie ojca Kazimierza, to po ludzku jest, wiadomo, przykro, tak? Ale nie to jest najważniejsze. Pamiętajcie o mnie przy ołtarzu pańskim, tak, gdziekolwiek
będziecie.
Ja o tym
pamiętam, tak. To był, był dla mnie tak wyjątkowy człowiek, wyjątkowy duchowny, wyjątkowy ojciec. Naprawdę, dzięki niemu chyba ta wiara umocniła się u mnie bardzo.
Bogu dzięki, że Pan Bóg go powołał i wierny robotnik przyniósł takie owoce swojej posługi, jak tutaj pani daje się temu świadectwo. No przed całym światem, tak trzeba powiedzieć, ojciec Kazimierz Kowalski, Bernardyn. Pomódl się teraz za niego, Pani Mario, króciutko. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
Dać, Panie, światłość wiekuista, niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
I Bogu dzięki za tego kapłana, zakonnika i człowieka. Bóg zapłać, Pani Maria.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ojcu również życzę wszystkiego dobrego i będę się również modliła.
Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, 23.35, pora na naszą modlitwę kończącą dzień dzisiejszy, na modlitwę komplety, do której teraz Państwa gorąco zapraszam. Nasze rozmowy musimy tutaj przerwać na ten temat. To są rozmowy niedokończone, nie tylko z nazwy, ale bo takie są właśnie, jak to widzimy. I dziękuję Państwu za te telefony wszystkie, bardzo osobiste, bardzo piękne. I drodzy, i pamiętajmy o naszych kapłanach, tych, którzy już nam służą w naszych parafiach. Nieraz tak cicho, jako nieraz odbieramy ich obecność jako coś oczywistego, bo idzie do kościoła, ksiądz zawsze jest. A skąd wiem, że zawsze będzie ksiądz? Ilu ludzi by chciało mieć księdza tak, jak my mamy na wyciągnięcie ręki? Wielu ludzi tęskni. My mamy tę łaskę, że mamy kapłanów. Obyśmy tej łaski nie stracili, też się o to módlmy za tych, którzy już są, abyśmy mieli takich kapłanów, jakich Pan Bóg chce mieć i my, jakich byśmy chcieli mieć, tak gorliwych, tak świętych. O to się módlmy. A więc za tych, którzy już idą tą drogą, czy siostry zakonne, czy braci zakonnych, cały czas my się niesiemy, jedni drugich niesiemy nawzajem. I o nowe powołanie kapłańskie i zakonne. Tak sobie myślę, jakby to było piękne, gdyby w każdej parafii zrobić coś, co niewiele kosztuje, a nawet nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje. Ale codziennie przy modlitwie wiernych dodać jedno zdanie. Módlmy się o powołanie kapłańskie i zakonne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. To nic nie kosztuje, ale to powtarzane codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień, dotknie niejednego serca. Dziewczyny, chłopaka i buduje świadomość. Kropla drąży skałę, mówi przysłowie, tak? Budujemy największe, nie wiem, budowle małymi cegiełkami, najpiękniejsze symfonie komponujemy drobniutkimi nutami, a największe oceany tworzą pojedyncze, malutkie krople. Tak samo ta modlitwa, tak sobie myślę, tak się dzieje z Państwem osobiście, byłaby nic nie kosztująca, bardzo piękna, i chyba, ufam, bardzo też i owocna. I drodzy, mówmy się z nasze rodziny. Te pierwsze seminaria, czy pierwsze nowicjaty, to są nasze rodziny. Bogu dzięki za dobre, święte rodziny. Módlmy się za to, aby takie były wszystkie rodziny, jak najpiękniejsze, wierne Panu Bogu, szukające Jego woli najlepiej, jak umieją. To powiedziawszy, stawiam kropkę.